Tak jak wspominałem, ten wykład nawiązuje do historii wisznoizmu. Czyli będziemy mówić o naszych korzeniach ideologicznych. Naszych, to znaczy osób, które czczą Chaitanya Mahaprabhu, którego tutaj mamy na ołtarzu. Chaitanya Mahaprabhu wprowadził intonowanie mantry Hare Krishna jako metodę samorealizacji duchowej dla obecnego wieku. No i również dał nam pewnego rodzaju podbudowę filozoficzną. Jednak no ta podbudowa filozoficzna, ona nie wzięła się od tak sobie po prostu, prawda, że on przyszedł i dał tą podbudowę filozoficzną, dał nam tą ideologię, która jest nazywana filozofią jednoczesnej jedności i odmienności. No tylko przed nim byli różni nauczyciele, którzy prezentowali różne punkty widzenia. I on tak jakby czerpał z tej tradycji. To jest nasza zasada, że my opieramy się w swoich poglądach na poprzednich nauczycielach. Czyli mamy taki system balansu i kontroli. Mamy pisma, mamy guru i ten guru musi być w sukcesji uczniów. To nie może być samozwańczy guru. No i mamy też święte osoby. No i teraz, jeżeli jest jakiś pomysł na coś, to powinien się on zgadzać właśnie z tą linią przekazu guru. To powinno być w jakiś sposób opisane w Pismach Świętych. No i też muszą się o tym pozytywnie wypowiadać sadhu, czyli święte osoby. W związku z tym mamy tutaj werset z Bhagavad Gita, początek 4 rozdziału Bhagavad Gita. Bhagavad Gita to jest tekst, który jest częścią wielkiego poematu Mahabharata. Jest Upaniszadem, to znaczy, że no, jest takim pismem jogicznym. Zawiera tematy na temat, tematy dotyczące różnych praktyk jogi. No i tutaj mamy werset 2. Vam param para praptam imam rajasan yo vidu sakalene hamata yagonashtah parantapam. Evam param para praptam imam rajarsha yo viduhu sakalaneha mahata yagonashtah parantapam. Evam param para praptam imam rajarsha yo viduhu sakalaneha mahata yagonashtah parampatam. Ta najwyższa nauka przekazywana była przez sukcesję uczniów i święci królowie poznawali ją w ten sposób, ale z biegiem czasu sukcesja uczniów została przerwana i nauka ta, taka jaką jest, zdaje się być stracona. Komentarz Bhaktivedanta Swamiego. Oznajmiono tutaj wyraźnie, że Bhagavad Gita była szczególnie przeznaczona dla świętych królów, jako że oni, zarządzając swoimi poddanymi, mieli wypełniać jej cel. Z pewnością nie została ona przeznaczona dla osób demonicznych, które, wymyślając różnego rodzaju interpretacje mające zaspokoić ich własne cele, unicestwiają jej wartość tak, aby nikt nie mógł wyciągnąć z niej korzyści. Skoro tylko pierwotny cel Bhagavad Gita poszedł w niepamięć, za przyczyną niesumiennych komentatorów zaistniała potrzeba odnowienia sukcesji uczniów. 5000 lat temu Sam Bóg zauważył, że sukcesja uczniów została przerwana i dlatego oznajmił, iż cel Bhagavad Gita uległ zapomnieniu. Również obecnie jest tak wiele różnych wydań Bhagavad Gita, szczególnie w języku angielskim, ale prawie wszystkie z nich są niezgodne z nauką autoryzowanej sukcesji uczniów. Istnieje niezliczona ilość interpretacji Gity napisanych przez różnych świeckich naukowców, lecz prawie żaden z nich nie akceptuje najwyższej osoby Boga, Kryszny, mimo iż robią dobry interes na słowach Śri Kryszny. Interpretacje te utrzymywane są w demonicznym duchu, ponieważ takie osoby nie wierzą w Boga, chociaż korzystają z własności Najwyższego. Jako że zaistniała wielka potrzeba na angielskie wydanie Bhagavad Gita, takiej jaką prezentuje system sukcesji uczniów, uczyniono tutaj próbę mającą zaspokoić tą wielką potrzebę. Bhagavad Gita przyjęta taka, jaką jest, stanowi wielki dar dla ludzkości. Jeżeli natomiast przyjmuje się ją jak rozprawę o charakterze filozoficznej spekulacji, czytanie jej jest wtedy stratą czasu. Evam para param praptam imam rajarshaya viduhu sakalaneha mahata yoganashtak parantapam. Ta najwyższa nauka przekazywana była przez sukcesję uczniów. I święci królowie poznawali ją w ten sposób, ale z biegiem czasu sukcesja uczniów została przerwana i nauka ta, taka jaką jest, zdaje się być stracona. Czyli ta sukcesja, w której jesteśmy, Madhva Gaudiya Sampradaya, zawiera różnego rodzaju nauki, które były przekazywane przez inne sukcesje uczniów w Indiach, a szczególnie cztery sukcesje wisznuickie. I teraz tutaj mam taki cytat. Thakura Bhaktivinoda. Który wyjawił w tekście, który jest nazywany Navadvipa Mahatmya, że założyciele tych poprzednich sukcesji Vaishnava, to znaczy Ramanuja, Madhvacharya, Vishnuswami i Nimbarka, angażowali się w pewne czynności na terenie Indii, który jest nazywany Gouda Mandala, czyli tam, gdzie teraz jest Bengal. I opisuje spotkanie Sri Chaitani z Nimbarka Acharyą, założycielem Nimbarka sukcesji, kiedy zwrócił się do niego następującymi słowami. Później, gdy rozpocznę ruch Sankirtana i sam będę nauczał, używając esencji filozofii, ja osobiście będę uczył esencji filozofii czterech, was czterech. Od Madhwy przejmę następujące idee. Całkowite pokonanie filozofii jedności i jego służbę dla bóstwa Kryszny. Od Ramanuja zaakceptuję dwie nauki. Koncepcję bhakti, która nie jest zanieczyszczona czynnościami dla rezultatów. Albo też z wiedzy spekulatywnej i służenie wielbicielom. Od Vishnu Swamiego przejmę element całkowitego poddania, podporządkowania się Bogu i ścieżkę spontanicznego oddania. A od Ciebie przejmę dwie wielkie zasady. Konieczność przyjęcia schronienia Shrimati Radharani i docenienie miłości pasterek Gopi dla Kryszny. Czyli ten temat, dlaczego ten temat jest interesujący? To sobie zrobiłem notatki. No po pierwsze dlatego, że dzięki wiedzy na temat tych sampradai poznamy pewnego rodzaju kontekst, w którym pojawiły się nauki z Chaitanyi. I również poznamy sposób, w jaki rozwijała się myśl filozoficzna w sampradajach wisznuickich, czyli poznamy nasze korzenie. I te filozofie w zasadzie mają pewien swój taki wspólny rdzeń, prawda? Są to filozofie akceptujące Krysznę jako Boga, czy też Narayana jako Boga. I jest tutaj idea oddania dla Boga, zadedykowania swojego życia Bogu. No tych różnych możliwości zadedykowania swojego życia Bogu mamy w naszym piśmie Srimad Bhagavatam 9, tak? Czyli słuchanie o Bogu, intonowanie o Bogu, pamiętanie o Nim, następnie ofiarowywanie modlitw i czczenie bóstwa na ołtarzu, i wykonywanie jakichś prostych czynności w świątyni. No i są też takie trzy sposoby prezentowania oddania, które są przeznaczone dla bardziej zaawansowanych osób. Czyli bycie przyjacielem, angażowanie się w misję, bycie przyjacielem Boga, angażowanie się w misję i podporządkowanie wszystkiego. No i można powiedzieć, że te sposoby prezentują to, co my robimy, czyli bhakti. To jest to, czym się zajmujemy. I to jest nasz sposób na samorealizację duchową. Więc dzisiaj zacznę mówić, bo nie wiem, czy zdążę skończyć 25 minut, bo to jest obszerny temat. Będę mówił na temat Rudra Sampradai, czyli takiej linii, takiej sukcesji uczniów, która została rozpoczęta przez Shivę. Jest to najwcześniejsza sampradaja, czyli taki łańcuch mistrzów duchowych. No wcześniej również pojawiały się różne święte osoby, jednak nie tworzyli oni właśnie takiego łańcucha mistrzów duchowych, czyli nie tworzyli sampradai. No przykładem takich świętych, o których tutaj w tych materiałach mam, są Alvarowie. I oni żyli no, dość dawno temu. Według takich tradycyjnych przekazów to niektórzy z nich żyli około 5000 lat temu. Natomiast ta sampradaja, o której będę mówił, Rudra Sampradaja, no w zasadzie trudno powiedzieć, kiedy ona się zaczęła, ale są informacje na temat mistrza, który tą sukcesję założył. I on nazywa się Adi Vishnu Swami, czyli taki pierwszy, pierwotny Vishnu Swami. Więc Vishnu Swami pojawił się w III wieku przed naszą erą. Jako syn ministra królestwa Pandya. No i tutaj jego działalność można powiedzieć, że była związana też w pewien sposób z działalnością tej tutaj naszej świątyni wrocławskiej. Dlatego, że wraz z królem Pandian odzyskał od buddystów bóstwa Jagannatha i sprowadził je z powrotem do świątyni w mieście, które jest nazywane Jagannath Puri. I no, to są informacje, które są oparte, teraz mówię o rzeczach, które przekazał na temat tej sampradayi Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati, czyli mistrz duchowy Śrila Prabhupada, którego tutaj mamy na Vyasasanie, który jest założycielem ISKCON-u, czyli jest założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny. O, więc Bhaktisiddhanta Sarasvati, no trudno, nie wiem skąd miał te informacje, w każdym razie to były fakty, które on przekazywał. Więc właśnie to wydarzenie związane z odzyskaniem bóstw Kryszny, jego brata Balaramy i siostry Subhadry i sprowadzenie ich z powrotem do świątyni w Jagannath Puri jest uważane za pierwszą Radha Yatra. I Vishnu Swami napisał komentarz do Vedanta Sutry. Więc Vedanta Sutra to jest taki bardzo skondensowany tekst filozoficzny, jak zresztą każda sutra. Są tam bardzo zwięzłe treści, które wymagają komentarzy. I różne linie przekazu w Indiach muszą zaprezentować taki komentarz do Vedanta Sutry, żeby były w ogóle uznane za no, takie linie, które mają w ogóle jakieś znaczenie. Ciekawe, masz może w planach Karanam wydać Vedanta Sutra?
No, nie ma dobrego opracowania takiego jak Vedanta Sutry. Tak mi się wydaje, takiego z przypisami, z indeksem ze wszystkim.
No właśnie.
Chciałem robić Vidam Bryantem, no, namawić, żeby opracować Vedanta Sutra.
Vishnu Swami, Adi Vishnu Swami działał w bardzo prężny sposób. Jego komentarz do Vedanta Sutry jest zatytułowany Sarvagya Sutra. Jest on cytowany przez na przykład Sridhara Swamiego, który również jest reprezentantem tej Rudra Sampradayi, Vishnu Swamiego. I no, ten tekst jest cytowany w komentarzach Sridhara Swamiego do Srimad Bhagavatam i do Vishnu Purany. I teraz to jest istotne dla...
Tak?
Tego nie wiem, czy jest dostępny, czy nie. No, są jakieś cytaty, które są dostępne, tak? Bo wiemy, że tego rodzaju cytaty są. Bo na przykład właśnie ten Sridhar Swami cytuje ten tekst w Srimad Bhagavatam. I to jest dla nas istotne, dlatego że Sri Chaitanya Mahaprabhu uwielbiał, kochał wręcz, można powiedzieć, ten komentarz Sridhara Swamiego do Srimad Bhagavatam. I wielu różnych mistrzów duchowych, którzy pisali różne rzeczy na temat Gaudiya Vishnuizmu, no to oni właśnie powołują się na Sridhara Swamiego, czy też wspominają jego komentarze i piszą o nim. Sridhar Swami żył mniej więcej w XIV wieku. No, inną taką interesującą postacią w tej sampradayi był Bilwa Mangal Thakur. No ale wracając teraz do Adi Vishnu Swamiego. Był pierwszym Vaishnavą, który przyjął Tridanda Sanyasa, czyli taki, można powiedzieć, porządek mnicha. Że jak ktoś przyjmuje sanyasę, to znaczy, że wyrzeka się całkowicie świata materialnego. I poświęca się całkowicie duchowości. Adi Vishnu Swami inicjował 700 sanyasinów. 700 uczniów sanyasinów miał. I ustalił zasadę tej sanyasy, czyli 108 desygnatów sanyasy. I również ustanowił 10 imion dla sanyasy. I później ten system przejął Adi Shankaracharya, czyli założyciel szkoły Advaita Vedanty, która ta szkoła no jest w sumie dosyć popularna na Zachodzie. Ta filozofia jest filozofią jedni. Jest to filozofia, która przez jakiś czas była popularna na terenie Indii. Adi Shankaracharya pojawił się w VIII wieku i również napisał komentarz do Vedanta Sutry, ale ten komentarz był bardzo radykalny i z tego co pamiętam, Adi Shankaracharya napisał go pod wpływem filozofii buddyjskiej Madhyamika. Czyli w gruncie rzeczy filozofia Shankaracharya była bardzo podobna do filozofii buddyjskiej, tyle tylko, że tak jak buddyści koncentrują się na tym, że wszystko jest pustką, to Adi Shankaracharya stwierdził, że wszystko jest brahmanem i w ten sposób przywrócił uwagę, autorytet tekstom wedyjskim, dlatego że Shakyamuni Buddha odrzucił Wedy. Zrobił to z pewnych specyficznych powodów. Chciał przerwać zabijanie zwierząt dla celów rytualnych. Na Wedach jest trochę na temat właśnie spełniania ofiar ze zwierząt i ludzie bardzo chętnie spełniali te ofiary, później zjadali to mięso, prawda? I Shankaracharya, Buddzie się to nie podobało, chciał z tym skończyć. Shankaracharya zresztą też się to nie podobało. No ale Shakyamuni Buddha został odrzucony przez mistrzów z Indii, dlatego że odrzucił Wedy. Czyli tym głównym punktem, który spowodował to, że Buddha dostał ekskomunikę, było to, że on nie akceptował tekstów wedyjskich. No i tutaj, żeby przywrócić autorytet Wedom, i jednocześnie nie prezentować jakiejś bardzo radykalnie innej ideologii, to Shankaracharya wprowadził właśnie tą ideę takiej jedności w świetle Brahmana, który istnieje. I to się działo w czasach, kiedy bohater naszej opowieści, czyli Adi Vishnu Swami, już dawno odszedł i można powiedzieć, że jego ruch zaczął zanikać. Więc ta historia Rudra Sampradayi pokazuje nam pewnego rodzaju cykliczność w rozwoju ruchów wisznuickich. Że pojawia się jakiś wielki, potężny, prężnie działający acharya, nauczyciel. On inspiruje mnóstwo ludzi, inicjuje wielu uczniów. No i potem, gdy odchodzi, to ruch stopniowo zaczyna zanikać i rzeczywiście tak było w przypadku tego ruchu założonego przez Adi Vishnu Swamiego. Że ten ruch po prostu w pewnym momencie zanikł. Pojawiła się filozofia Adi Shankaracharya, która była filozofią monistyczną, ale zaraz później pojawił się następny Vishnu Swami, Raja Gopala Vishnu Swami. Raja Gopala Vishnu Swami pojawił się w IX wieku, na początku IX wieku. Zaraz po Adi Shankaracharya. I tak jak pierwszy Vishnu Swami, bardzo prężnie działał, instalował, zorganizował świątynię, instalował tam bóstwa Kryszny, czyli na przykład zainstalował bóstwo Varadaraja w Kanchipuram i również przepiękne bóstwa w Dwarace. W Dwarace jest piękna świątynia, rzeźbiona w kamieniu nad Morzem Arabskim. Warto odwiedzić to miejsce. Ludzie tam są bardzo życzliwi. I nie tylko w tych dwóch miejscach instalował bóstwa i organizował świątynie, ale również w różnych innych świętych miejscach instalował bóstwa. Czyli to jest drugi etap rozwoju Sampradayi Vishnu Swamiego. Trzecim Vishnu Swamim był Andhra Vishnu Swami, który pojawił się w XIV wieku. I produktem jego działalności stał się między innymi Vallabhacharya. Więc Vallabhacharya, ze zwolennikami Vallabhacharyi możemy się zetknąć również obecnie. Czyli jak pojechałem do Vrindavan w 1990 chyba tam w którymś roku, byłem we Vrindavan parę razy, to można było słyszeć takie charakterystyczne intonowanie Shri Krishna Sharanam Mama, dlatego że mi puszczali tą mantrę przez głośniki we Vrindavan. I to jest główna mantra ruchu Vishnu Swamiego, Vallabhacharyi. Tak? Nie. Vallabhacharya jest związany z Vishnu, z Rudra Sampradayą, z Vishnu Swamimi. Z tym, że on nie jest taką osobą, która jest tak jakby bezpośrednim kontynuatorem Rudra Sampradayi. Jest po prostu pewnym odgałęzieniem tej Sampradayi. No i teraz przejdziemy właśnie do Vallabhacharyi, dlatego że filozofię Vishnu Swamiego możemy poznać właśnie z nauk Vallabhacharyi, czy też może z tych pierwszych tekstów, jeżeli się zachowały, nie jestem pewien. No o tym, że... Tutaj mam trochę właśnie tych informacji na temat Sridhara Swamiego, ale o tym już mówiłem, więc nie będę do tego wracał. Mogę jeszcze tylko dodać, że zwolennicy Madhvacharyi uważali Sridhara Swamiego za impersonalistę. Dlatego, że no, on był związany z tą Sampradayą Vishnu Swamiego i prezentował filozofię, która była znana jako filozofia czystej jedności. czyli Shuddha Advaita Vada, czysty niedualizm, czy też oczyszczony niedualizm. Czyli zwolennicy Madhva Acharya zarzucali Sridharowi Swamiemu, że on był impersonalistą, czyli był zwolennikiem filozofii Advaita Vedanty, Shankaracharya. Ale to, co pisał Sridhar Swami, w zasadzie przeczy tej tezie, że on był impersonalistą. Dlatego, że Sridhar Swami krytykował filozofię Mayavada, impersonalną filozofię Mayavada. Zaakceptował bóstwo Narasimhadewy, dlatego że głównym bóstwem w Rudra Sampradayi jest bóstwo Narasimhadewy, czyli Surya Narayan. I również akceptował Narada Pancharatra, czyli zasady, według których czcimy bóstwa na ołtarzu. Natomiast Shankaracharya nie akceptował tego systemu, odrzucał go. No i to są trzy powody, dla których należy uważać, że Sridhar Swami należał właśnie do tej Sampradayi Vishnu Swamiego. I później po Sridharze Swamim pojawił się Vallabhacharya. Czyli Vallabhacharya pojawił się w XVI wieku. Chaitanya Mahaprabhu ożenił się z córką Vallabhacharyi, ale nie jestem do końca pewien, czy to jest ten sam Vallabhacharya, czy to jest jakiś inny Vallabhacharya. Dlatego, że wiadomo jest o tym, że Vallabhacharya miał dwóch synów. Nic nie wiadomo na temat tego, że miał córkę. No tutaj po prostu nie mam informacji na ten temat. I Vallabhacharya urodził się w rodzinie bramińskiej w wiosce niedaleko Benares. Jego rodzina wykonała 100 ofiar, jego przodkowie, tak? Wykonała 100 ofiar Soma, czyli Soma Yagi. To jest taka specjalna ceremonia, w której w ogniu ofiarnym ofiarowuje się różne składniki, tak? Czyli taka agnihotra, tylko duża. I spełnianie takich ceremonii daje rodzinie wielkie korzyści duchowe. I między innymi te korzyści zaowocowały pojawieniem się Vallabhacharyi. Urodził się w 7 miesiącu ciąży pod drzewem, gdy jego ojciec uciekał z Benares, gdyż bał się najazdu muzułmanów. Jego ojciec nazywał się Lakshman Bhatta. Lakshman Bhatta inicjował Vallabhacharyę, gdy ten miał 8 lat, dlatego że to jest taka tradycja, można powiedzieć, w rodzinach bramińskich, że gdy chłopiec ma, no tam powiedzmy od 8 do 12 lat, to już jest ten czas, kiedy definitywnie trzeba to zrobić. Ci chłopcy otrzymywali wtedy mantrę Gayatri, ale też później studiowali. I Vallabhacharya uczył się od różnych nauczycieli, głównie od zwolenników Madhvacharyi. Gdy jego ojciec zmarł, Vallabhacharya udał się do Vidyanagar, gdyż był zainteresowany dyskusją, która miała się tam odbyć, na temat Brahmana. Tak? Dyskusja miała rozstrzygnąć o tym, kto ma rację. Czy ci, którzy mówią, że Brahman jest pozbawiony cech, czy ci, którzy mówią, że Brahman ma jednak jakieś cechy. I teraz, co to jest ten Brahman? Otóż Brahman jest wspomniany w Rigwedzie, w tekście, który jest nazywany Purusha Sukta. I ten tekst ma też taki dodatek, który jest nazywany Uttara Anuvak. I w Uttara Anuvak jest mowa o tym, że jeżeli ktoś zna Brahmana, to wtedy wszyscy devowie, czyli taka, można powiedzieć, administracja kosmiczna, muszą się tej osoby słuchać. Dlatego współcześni naukowcy badający te teksty stwierdzili, że Brahman na początku był traktowany jako taka magiczna siła, która miała spowodować, że te różne istoty, jak władcy planet czy elementów, że oni po prostu będą zmuszeni do tego, żeby robić to, czego ci brahmini chcieli. Brahmini, czyli znawcy Brahmana. A później pojawiła się według nich koncepcja, że Brahman jest absolutem. Czyli jest taki aforyzm wedyjski, który mówi Sarva Kalfidam Brahma, że wszystko cokolwiek istnieje jest Brahmanem. Brahman jest jednym bez wtórego, to znaczy, że nie ma nic poza Brahmanem. Jest to jedyna rzeczywistość i spory różne filozoficzne indyjskie głównie kręcą się wokół natury Brahmana. Jaki on jest, osobowy czy bezosobowy, czy ma cechy, czy nie ma tych cech. Więc tam była dyskusja z pewnym zwolennikiem Shankaracharyi. I Vallabhacharya wygrał po iluś tam dniach debaty, dlatego że te debaty filozoficzne, one czasami trwały przez wiele dni. Vallabhacharya był osobą, która żyła bardzo intensywnie. Biorąc pod uwagę ilość kilometrów, którą przeszedł w czasie swoich podróży, podróżował naprawdę w niesamowity sposób. I w międzyczasie udało mu się ożenić, mieć dwóch synów. Miał 84 głównych uczniów i napisał, czy 85? 85 głównych uczniów, natomiast napisał 84 teksty, aż z czego 31 jest w dalszym ciągu dostępnych. No i to jest, można powiedzieć, taki wstęp do części filozoficznej tutaj, tak? No bo czas nam się skończył. Do 16? No nie, skończyć chyba o 15.30. Do 16. No dobrze, to dopóki prezydent świątyni nie przerwie, to będę mówił dalej. Więc Vallabhacharya miał dwóch synów. Vallabhacharya miał dwóch synów. I zwykle pierworodny syn przejmował schedę po ojcu, ale w czasie, kiedy Vallabhacharya zmarł mając 52 lata na brzegu Gangesu w Benares, był już sannyasinem wtedy, dlatego że pod koniec życia wyrzekł się świata materialnego. No ale niestety ten pierworodny syn, Gopinath, wkrótce również zmarł, w związku z tym ten drugi jego syn przejął interesy rodzinne polegające na praktyce duchowej. I Vitthalanath kontynuował pracę Vallabhacharyi. Więc Vallabhacharya w czasie swoich podróży spotkał się ze Śrī Caitanyā Mahāprabhu. Z tym, że Śrī Caitanya skarcił go Dlatego, że Vallabhacharya nie akceptował komentarzy Śridhara Swamiego. Śrītanya powiedział mu, jesteś jak niewierna żona, która nie szanuje swojego Swamiego, czyli swojego męża. No, czyli są różnego rodzaju kontrowersje dotyczące tego, czy Śridhara Swami był w tej Sampradayi i również dotyczące tego, jaki jest związek Vallabhacharya z Sampradayą Vishnu Swamiego. No dlatego, że byli w jakiś sposób w opozycji do siebie. No i teraz kwestie filozoficzne. Na czym polega Shuddha Advaita Vada w takim wielkim skrócie? To jest filozofia, która mówi nam na temat właśnie tego absolutu, Brahmana, że jest on czystą jednością, wolną od iluzji świata materii, czyli wolną od Mayi. I również jest wolny od różnic. Te różnice tutaj są wyszczególnione wraz z ich nazwami w sanskrycie, aczkolwiek nie było rozwinięcia tego tematu, a ja nie zdążyłem poszukać informacji w internecie w związku z tym. No jest on jednością. Nie ma żadnych różnic w tej substancji absolutą. Jakie są podstawowe punkty tej filozofii? Że Brahman jest wszechwiedzący, wszechmocny, posiada niezliczone atrybuty i posiada cudowne moce, dzięki którym jest w stanie łączyć ze sobą różne przeciwności, czyli różnego rodzaju spory pomiędzy świętymi osobami, bardziej lub mniej świętymi osobami, tak, są rozwiązywane na planie duchowym. Znajdują swoje rozwiązanie na planie duchowym. Chociaż nawet mieszkańcy świata duchowego, czyli mieszkańcy duchowych planet Vaikuntha, czasami spierają się na różne tematy. Aczkolwiek spory te zawsze dotyczą natury najwyższego. Czyli ponieważ Brahman jest tym czynnikiem, który łączy przeciwności, nie ma dla niego problemu w tym, żeby być jednocześnie wyposażonym w cechy oraz jednocześnie nie posiadać tych cech. No ale pomimo tego, że Brahman jest jednością, można w Brahmanie wyróżnić tą część, która jest nazywana Parabrahmanem, czyli najwyższym Brahmanem, najwyższym duchem. Jest on wyposażony w cechy wieczności, wiedzy, szczęścia i rasy, czyli pewnego rodzaju nastroju w relacjach pomiędzy różnymi osobami. I jest to Kryszna. Filozofia ta również odnosi się do opisów w Upaniszadach dotyczących tego, że Brahman nie ma cech. Więc filozofia ta mówi nam o tym, że Brahman nie ma cech materialnych. Kryszna nie ma cech materialnych. Ma tylko same cechy duchowe. Jego ciało duchowe składa się z ekstazy, czyli z ananda, i stwarza świat w procesie swoich rozrywek, tak? No bo różne czynności Boga nazywamy w wisznuizmie rozrywkami. Gdyż najwyższy Pan nie jest nigdy do niczego zmuszany. Nie odwala żadnej roboty, prawda? Tylko robi po prostu to, na co ma ochotę, zgodnie z różnymi swoimi nieograniczonymi mocami. Więc jak tutaj nazwać tego rodzaju czynności w inny sposób, jak nazwać to wszystko rozrywką? I mimo tego, że angażuje się w te różnego rodzaju czynności i wydaje się, że ma różne frakcje, to w dalszym ciągu nie ma to na niego żadnego wpływu i nie powoduje to u niego żadnych zmian. I nie można też powiedzieć, że jest on okrutny dla dusz indywidualnych, czyli takich osób jak my. Dlatego, że to wszystko jest po prostu rozrywką. Dusze, które są w iluzji tego świata, nie rozumieją, że mają do czynienia właśnie z czymś, co jest iluzją. Teraz mówi się dużo o tym, że świat, w którym żyjemy, jest światem wirtualnym. Czyli jest taką nakładką na pewnego rodzaju rzeczywistość. I to jest bardzo zgodne właśnie z filozofią wedyjską, która nam mówi, że ta oryginalna rzeczywistość jest bardziej optymistyczna niż ta, z którą mamy do czynienia tutaj. Więc mówiliśmy o Krysznie jako parabrahmanie, ale oprócz Kryszny jest też Akshara Brahman. Akshara to znaczy niezmienny. I teraz Akshara Brahman ma ograniczoną cechę szczęścia, czy ograniczoną cechę anandy. Natomiast w dalszym ciągu istnieje w Akshara Brahmanie aspekt świadomości, czyli wiedzy, i aspekt istnienia. Czyli rzeczywistość jest czymś, co istnieje. To jest bardzo ważne. Dlatego, że są takie filozofie, które mówią nam o tym, że rzeczywistość nie istnieje. Albo istnieje jako coś całkowicie subiektywnego, prawda? Czyli mamy taką filozofię jak solipsyzm, która mówi nam o tym, że istnieje tylko ja i moja percepcja, a tak poza tym wszystko inne nie istnieje. Czyli Akshara Brahman ma ograniczony aspekt szczęścia i pojawia się w świecie jako Antaryami oraz Awatary, czyli pojawia się jako dusza najwyższa, która rezyduje w sercu każdej żywej istoty oraz pojawia się jako inkarnacje Boga, które spełniają różne nadnaturalne czynności w tym świecie. Między innymi takie inkarnacje Boga w prężny bardzo sposób przekazują różne nauki duchowe i rozpoczynają różne szkoły duchowe. Czyli Akshara Brahman pojawia się jako prakriti, czyli substancja materii i purusha, czyli tutaj purusha jest opisana jako dusza, dusza indywidualna, jiva. I ta substancja materii stopniowo rozwija się w świat materialny, takim jakim go widzimy. I teraz ta substancja materii, ona jest nie tylko pozbawiona aspektu szczęścia, ale jest również pozbawiona aspektu wiedzy w znacznym stopniu. Znaczy, to nie jest tak, że tam w ogóle nie ma żadnej świadomości. Ona jakaś tam jest, ale jest bardzo okryta. W porównaniu na przykład ze świadomością zwierząt czy świadomością ludzi, to jest to bardzo ograniczone. No i teraz ciekawe są koncepcje dotyczące duszy, czyli dżiwatmy. Zarówno dusza, jak i substancja materii są identyczne z Brahmanem. No ale właśnie te ich cechy są zredukowane w pewien sposób. Są wyposażone tylko w część cech. I stworzenie oraz zniszczenie świata materialnego oraz wszystkich ciał żywych istot jest traktowane w tej filozofii jako zamanifestowanie się akszara brahmana albo też wycofanie tej manifestacji, szczególnej manifestacji materii. To jest w dalszym ciągu traktowane jako brahman. W związku z tym brahman jest przyczyną ostateczną, jak i materialną przyczyną świata i dusz. No i teraz, jeśli chodzi o dusze indywidualne, czyli takie dusze jak my, to na początku cyklu najwyższy brahman był sam. I aby móc przejawiać swoje czynności i angażować się w różne relacje z różnymi innymi duszami, stał się wieloma. Czyli pojawiły się dusze i te dusze pojawiły się z akszara brahmana, czyli z tej niższej formy brahmana, tak jak iskry pojawiają się z ognia. I tutaj ten przykład mamy, który znamy, prawda, z naszej filozofii, że dusza jest jak iskra, jak wyodrębni się z ognia, skąd? Z Upaniszadów? Z kata Upaniszad. No właśnie. Czyli być może ta część filozofii nawiązuje do Upaniszadów. Czyli jak iskra wyodrębni się z tej większej masy ognia, wtedy stopniowo wypala się i traci blask. W podobny sposób, gdy my odseparowujemy się od Boga, to stopniowo tracimy swój potencjał duchowy i jesteśmy odseparowani od naszej duchowej natury i wtedy zaczynamy cierpieć. Dlatego, że nie mamy dostępu do wiedzy. Głównym symptomem braku tej wiedzy jest opieranie swoich różnego typu działań na koncepcji ja i moje i próby wyciśnięcia czegoś z tej masy materialnej, nie porzucając właśnie tej koncepcji ja i moje. Ale dusze przejawiają się również czasami z parambrahmana, czyli z Kryszny emanują. Dlatego, że Kryszna poprzez swoją wolę i moc jest w stanie wyodrębnić z siebie jakiekolwiek żywe istoty, obdarzyć je ciałami duchowymi, które mają takie same cechy jak on ma i nawiązywać z tymi duszami relacje personalne. I oddawać się swoim rozrywkom w świecie duchowym. I takie dusze są nazywane szuddha, czyli dusze, które są czyste, które w dodatku nie są pozbawione jakości swoich bogactw duchowych, czyli aishwarya, i nie są ograniczone przez brak wiedzy. Innego rodzaju dusze, które właśnie pojawiają się z tego niższego brahmana, czyli z akszara brahmana, to są dusze, które są nazywane samsarin. I te dusze można podzielić na trzy kategorie. Pravaha, czyli to są takie dusze, które po prostu są skoncentrowane na materii, pogrążone w materii i nie mają aspiracji do tego, żeby rozwijać się w jakikolwiek sposób duchowy. Następnie są inne dusze, które są określane jako mariada i te dusze angażują się w sadhana, czyli podążają za wedami, za różnymi zasadami życia, które powodują to, że ich świadomość stopniowo oczyszcza się z niewiedzy. I wreszcie są takie dusze, które są określane jako puszczi. Czyli, słucham? Puszczi dotyczy osób, które praktykują różne rzeczy związane z Wedami, ale oni nie są motywowani przez chęć zrobienia postępu duchowego, tylko oni są motywowani czystą miłością do Boga. Natomiast podążanie za różnego rodzaju zasadami wedyjskimi jest tylko pewnym sposobem przejawienia się tej miłości. Czyli mamy tutaj takie dwie ścieżki praktyki u Vallabhachary. To jest Puszczi Marga i Mariada Marga. I teraz ta Mariada Marga, czyli praktyka sadhany, jest według tej filozofii dostępna dla mężczyzn braminów, tak? Czyli dla potomków braminów, czy też może wyższych klas społecznych. Tylko oni tak jakby mogą się angażować w tą sadhanę. Natomiast Puszczi Marga nie jest ograniczona w żaden sposób, jeśli chodzi o klasę społeczną, płeć i tak dalej, czy jakiekolwiek materialne dezygnaty. I te osoby, te dusze, jeżeli są zaangażowane w jakiś sposób w procesy duchowe, to jeżeli po prostu medytują o Brahmanie, no to wtedy są te osoby wchłaniane właśnie w ten Akshara Brahman, w ten niższy Brahman. Natomiast jeżeli ta medytacja jest zabarwiona w jakiś sposób oddaniem, no to wtedy te dusze są wchłaniane przez tą rzeczywistość Purna Purushottama, czyli najwyższej osoby Boga. Czyli trafiają do tego wyższego Brahmana. No to można powiedzieć na temat koncepcji wyzwolenia w tej szkole i jak wygląda, można powiedzieć, początek praktyki u Vallabhachary. Inicjacja w ten system jest nazywana Brahma Sambandha. Wielbiciel otrzymuje Sharana mantrę, czyli Shri Krishna Sharana Mama, oraz powtarza inną mantrę, która jest, jak jest powiedziane, była przekazana przez samego Krishnę Vallabhachary. I to intonowanie odbywa się przed bóstwem. Guru jest zwykle spadkobiercą Vallabhachary. I mantra ta mówi, że ktokolwiek wkracza na Puszczi Margę, musi zadedykować siebie i swoje przyległości Krysznie i zadeklarować siebie jako najbardziej lojalnego sługę najwyższego Boga. No i cóż, no taki inicjowany wielbiciel spędza swój czas na czczeniu Kryszny, tak jak gopi czciły Krysznę. No i angażuje się również w słuchanie opowieści o Krysznie. Czczenie Boga jest trzech rodzajów: ciałem, bogactwem i umysłem. I to ten ostatni sposób czczenia, czyli przez umysł, jest uważane za najwyższą formę czczenia i umożliwia realizację Boga. No i to są takie, można powiedzieć, podstawowe kwestie. I formą bóstwa, która jest czczona w tym systemie, jest Srinadji. To jest forma Kryszny jako najwyższego pana. I to bóstwo jest usytuowane w Nadadwara w Rajasthanie. I jest on znany jako Purna Purushottama. Natomiast inne bóstwa reprezentują vibhutis, czyli moce, albo viuha, czy też manifestacje, a nie najwyższą formę. I mamy tutaj też w towarzystwie Kryszny Srimati Radharani, która jest czczona razem z nim, ale Srimati Radharani nie ma takiego docenienia jak w Gaudiya Sampradayi. I na tym możemy zakończyć temat. Tak, słucham.
Chciałem zapytać, bo tak jak opisywałeś tą filozofię Śuddha Advaita, najbliższy swojego i Vallabhachari, no to generalnie tam większość takich głównych punktów są zbieżne z tą filozofią naszą. Bheda Abhedo, czy Abhidya Bheda Abhedo. Znaczy, mógłbyś powiedzieć, jakie są różnice? Filozoficzne
różnice.
Teologiczne, ale filozoficzne.
No to trzeba by było najpierw omówić filozofię Acinta Beda Beda Tatwy, ale to w tej chwili nie bardzo jest czas na takie studium porównawcze.
Nie, ale czym się różni? No bo pan Czajtania przyjął tylko jakby dwie rzeczy. Po dwie rzeczy przyjął wskazie Sampradaya.
Tak.
Czyli przyjął dwie rzeczy od Krishna Swamiego, czy od Vallabhachari. Czyli wielu rzeczy nie przyjął. I właśnie mi chodzi o te rzeczy, które są rozbieżne filozoficznie.
No w tej chwili nie jestem w stanie ci udzielić tej informacji. Może na którymś z następnych wykładów przygotuję coś na temat tego, jak te różne jakie są różnice, bo to jest w tych materiałach rozdział dotyczący różnic pomiędzy filozofią, tą, którą my wyznajemy, i tymi filozofiami, które były wcześniej. To jest opisane, także będę mógł to zaprezentować, ale dzisiaj nie jestem przygotowany do takiej wypowiedzi.
Na przykład jedną z różnic właśnie Vallabhachari'a i Madhvacharya również, w tym pożytnym kierunku, że są jakby trzy klasy dżiw, czyli konstytucyjnie pewne dżiwy są przeznaczone jakby do samskary. Zresztą nie, takie powiedzmy no, wiecznie potępione, bo to jest bardzo jakby... Albo takie są, no, że są, że nie ma, że one konstytucyjnie nie mają skłonności do rozwoju duchowego. Tak jak właśnie wspomniałeś.
No tak, no to tutaj w tej filozofii.
Nie ma szansy na wyzwolenie.
W tej filozofii jest ten element, aczkolwiek jest tutaj taka nadzieja na to, że jednak można podjąć tą decyzję, aby stać się Mariada albo wejść na ścieżkę Puszti. Można to zrobić. Możemy to zrobić.
A to jest jakby pewne rodzaj, jakby, no, powiedzmy, dogma. Nie? Natomiast chodzi mi o jakieś takie różnice filozoficzne, bo z tego co wiem, to na przykład jedność Brahmana i jego energii, no to wszystkie chyba sampradaje wisznowickie, te cztery, one uznają tą Shakti Parinamavada, czyli przemianę energii. Czy Brahman jest jednym ze swoimi energiami, ale zachowuje prawdę, czyli Kryszna zachowuje swoją swarukę, ale Shakti polegają przemiany. Tylko Mayavadi ma tą Vivarta wadę, że tak naprawdę wszystko jest Brahmanem, tylko z powodu iluzji się wydaje, że nie jest. Nie?
No właśnie.
I de facto nawet żywa istota jest iluzją. Wszystko jest iluzją, bo jest tylko Brahman. A to są wszystko...
No to jest bardzo radykalne.
Vivarta to jest po prostu iluzja. Natomiast wszystkie Vaishnava Sampradaye uznają, że żywa istota jest rzeczywistością, jest wieczna.
Tak jest.
ale po prostu jest różna i oddziela od Brahmana, ponieważ to jest Shakti Brahmana, a Shakti Brahmana, czyli energie Brahmana mogą podlegać przemianie, a sam Brahman nie. No i właśnie jest ta... I wydaje mi się, że wśród Harvejci jest też ta filozofia. Ma nawet, nie wiem, czy nie wyszła z... Czy pan Czajdanie nie wziął od nich właśnie Pcheda, że jednocześnie jedność i odmienność. To jest najstarsza ze wszystkich sampradaj.
No filozofia Bheda Abheda występowała w różnych formach, przynajmniej w trzech. No jedną z tych filozofii prezentował Acharya, który się nazywał Bhaskaracharya. Inną prezentował Nimbarka. No i mamy też tą filozofię Szczejtani. Ale o tym będzie na następnych spotkaniach. Sampradaji Vishnu Swamiego przejdziemy do prawdopodobnie do omawiania Alvarów i Ramanujaczari, Sri Sampradaji. Dlatego, że no właśnie Alvarowie to byli święci, mistycy i pieśniarze, którzy pisali Wedy w języku tamilskim. I oni pojawili się jeszcze przed Adi Vishnu Swamim, przynajmniej niektórzy z nich. Tak. Andal Alvar. Andal, tak, Andal. Okej, to dziękuję bardzo za uwagę i za pytania. I na tym skończymy. Hare Krishna.